Kuba Badach śpiewał w czasie wigilijnego koncertu w Pelplinie. Będzie transmitowany ten koncert wieczór wigilijny na Dwójce.
15:25.
Także warto obejrzeć. Karolina widziała ten koncert, podobno piękny. A teraz posłuchajmy tej kolędy, którą ja osobiście uważam za najpiękniejszą na świecie. Cóż za piękna kolęda. Drodzy, słuchajcie, dlaczego ta kolęda? Ano dlatego, że dzisiaj nie będę mówić o Bożym Narodzeniu. Słuchajcie, święta Bożego Narodzenia w tym roku wypadają w środku tygodnia. Dzięki temu dla większości z nas oznaczać to będzie więcej czasu na spokojne przygotowanie się do tej uroczystości i przeżycia tego czasu w sposób bardziej pełny. I do świętowania mamy jeszcze kilka dni, ale teraz jesteśmy w czasie Adwentu. Czy pamiętacie, jakie jest oryginalne znaczenie słowa Adwent? Adwent, z łaciny Adventus, czyli przyjście, to jest okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I drodzy, słuchajcie, właśnie Dlaczego ta piękna kolęda? Mario, czy ty wiesz, że Jezus rządzić będzie światem? I o tym właśnie chcę mówić, tak? Bo cieszę się, że tak radośnie wspominamy narodziny Chrystusa i to oczywiście będziemy robić 25. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na czymś, co wydaje mi się zdecydowanie ważniejsze, bo to, co było w przeszłości, to już było, tak? Ale liczy się teraźniejszość i przyszłość. Także dla nas z praktycznego punktu widzenia istotne jest to, żeby spojrzeć na Jezusa właśnie już nie na to dzieciątko, które przyszło te 2000 lat temu, tylko na muskularnego, silnego władcę w wieku lat 33 fizycznie, tak, który przyjdzie i to pewnie nie za długo, nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że przyjdzie i to już zdecydowanie wcześniej niż później. I słuchajcie, niemalże dokładnie rok temu, bo 16 grudnia 2018 roku mówiłem wam dokładnie o Bożym Narodzeniu, tak? O prawdach i mitach z nimi związanych. Dlatego właśnie dziś chciałbym się skupić na Adwencie. No i jak zwykle dla mnie, czyli inżyniera z wykształcenia, a nie teologa, będę mówił o twardych faktach i aspektach ważnych od strony praktycznej. Ważnych dla was od strony praktycznej. I większość z tych faktów zapewne nie będzie wam obca. Zależy mi jednak na uporządkowaniu tej wiedzy. I dziś powiem wam o następujących kwestiach. Czyli tak, po pierwsze, gdzie będzie miało miejsce przyjście Jezusa, czyli geograficznie, gdzie to się stanie, tak? Po drugie, co się stanie na kilka lat wcześniej? Po trzecie, jakie będą znaki bezpośrednio poprzedzające przyjście Jezusa? Po czwarte, jak to fizycznie będzie wyglądać? Po piąte, co będzie później? I po szóste, jak się do tego przygotować? Czy to brzmi ciekawie? Mam nadzieję. Drodzy, no więc zaczynajmy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o powtórne przyjście Jezusa na ziemię, to ono jest określane z języka greckiego słowem paruzja. I oznacza to pojawienie się. Ale pojawienie się takie osoby ważnej. Czyli na przykład, gdybym ja się pojawił, to nie będzie paruzja. Ale na przykład, gdyby się pojawiła moja żona, to czasami może to być paruzja. Czyli krótko mówiąc, paruzja oznacza przyjście kogoś ważnego. Zazwyczaj to chodziło o jakiegoś władcę. I słuchajcie, pierwsza rzecz, gdzie będzie miało miejsce przyjście Jezusa na ziemi od strony geograficznej, tak? Bo tak, gdyby Jezus był typowym władcą ziemskim, tam, czy królem, czy prezydentem, czy premierem, to na miejsce swojego przyjścia zapewne wybrałby takie miejsce, które mogłoby zapewnić mu maksymalny prestiż. A więc gdyby chciał powiedzmy podkreślić swoją jakąś władzę, moc, to pewnie by się spotkał z prezydentem Trumpem. Tak? Jako człowiekiem, który rządzi no, największym państwem na ziemi, więc może przyszedłby do Waszyngtonu, może do Nowego Jorku. Tak? Natomiast gdyby chciał z kolei pójść tam, gdzie jest dużo ludzi, to zapewne byłaby to Azja. Tak? Pekin, Szanghaj, może Tokio. No, dla przypomnienia, w Tokio mieszka tyle ludzi, co w całej Polsce. Tak? W Azji w ogóle jest totalnie inna perspektywa, jeżeli chodzi o ilość ludzi, niż to mamy z tym do czynienia w Europie. Natomiast no, gdyby przychodził w Europie, tak, no to pewnie wybrałby może Londyn, może Paryż, a może Rzym, a może Watykan. Tak? Słuchajcie, Jezus nie przyjdzie do żadnego z tych miejsc. Nie będzie też, miejscem jego przyjścia nie będzie też Warszawa, Gdańsk, niestety nie będzie to też Starogard. Będzie to Jerozolima. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 1:6-12. I to jest to fragment, który opisuje ostatnie chwile Jezusa na ziemi podczas pierwszego jego pobytu tutaj. Dzieje Apostolskie 1:6-12. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej wiedzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony do góry i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, Stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba przyjdzie w taki sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. Po tym wszystkim zeszli z góry zwanej Oliwną, leżącej w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi szabatniej i wrócili do miasta. Słuchajcie, no kiedyś takie porównanie słyszałem, że przyjście Jezusa będzie wyglądać troszeczkę tak jak film nakręcony właśnie z Jego odejścia, tylko w drugą stronę. Okay? Czyli będzie to samo miejsce geograficzne, czyli Góra Oliwna w okolicach Jerozolimy. W tej chwili to jest już chyba w granicach administracyjnych miasta Jerozolima. Jezus po prostu przyjdzie z góry. Z tym, że wtedy był sam, natomiast przyjdzie nie sam, a z kim przyjdzie, to już za chwilę. Czyli wiemy już, gdzie to będzie, tylko nie wiemy kiedy. Dokładna data nie jest znana nikomu. Jezus kiedyś wspomniał, że nawet On tej daty nie zna, tylko Bóg Ojciec. To jest napisane w Mateusza 24:36. Ale tym niemniej mamy w Biblii sporo informacji pomocnych do takiego zgrubnego określenia, kiedy to będzie miało miejsce. I słuchajcie, na pewno nie określimy dokładnie roku, ale wiemy, jaka to będzie pora roku. Czy wiecie, jaka to będzie pora roku? Słuchajcie, będzie to przełom września i października. Pośrednio mówiłem o tym rok temu podczas nabożeństwa właśnie 16 grudnia 2018, kiedy omawiałem prawdy i mity Bożego Narodzenia. W tradycji Izraela Mesjasz ma się pojawić podczas święta namiotów, Sukot, a więc na przełomie września i października. Wtedy też tak naprawdę urodził się Jezus. Przełom września i października, wtedy się Jezus narodził. I zachęcam do tego, żebyście sobie odtworzyli, może nawet przed tym Bożym Narodzeniem, te nauczanie właśnie z tego 16 grudnia zeszłego roku. Ono jest dostępne na naszej stronie internetowej, zborowej. I przypomnijcie sobie tą logikę, tak? Bo w Biblii jest jasno, jest napisana sekwencja zdarzeń, która mówi o tym, że no ostatecznie musiało się to wydarzyć. No tak jak jest to w Biblii przewidziane, że Mesjasz się pojawi właśnie w czasie Święta Namiotów. Pierwsze przyjście miało miejsce w trakcie Święta Namiotów i drugie miejsce, zgodnie z tradycją, też będzie miało miejsce w trakcie tego Święta Namiotów. W 2020 roku to święto przypada między 2 a 9 października. I Jezus na pewno nie przyjdzie w 2020 roku, tylko później. A skąd to wiemy? No również z Biblii. A dlaczego? Bo kilka rzeczy się musi zdarzyć, zanim to się stanie. I te rzeczy będą trwały kilka lat. I słuchajcie, po pierwsze, to co się musi zdarzyć, to musi zostać odbudowana świątynia Salomona w Jerozolimie. Okej? Przeczytajmy Apokalipsę Jana 11:1-2. Apokalipsa Jana 11:1-2. To jest wizja, kiedy Jan właśnie widzi czas ostateczny. Tak? Czyli widzi te takie momenty tuż przed Chrystusem Chrystusa. I słuchajcie. Następnie otrzymałem trzcinę podobną do laski i usłyszałem: wstań, zmierz Boży przybytek wraz z ołtarzem oraz tymi, którzy w nim czczą Boga. Pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku. Nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Słuchajcie, Jan dostał za zadanie zmierzenie świątyni w Jerozolimie w czasach tuż przed przyjściem Chrystusa. Tak? Nie można mierzyć czegoś, co nie istnieje. Tak? Świątyni w Jerozolimie teraz też nie ma. A więc Jezus przyjdzie po tym, jak ta świątynia zostanie odbudowana. Słuchajcie, no, dla mnie jest oczywiste, że ta świątynia w dość niedługim czasie powinna być odbudowana. Bo zobaczcie, jaka była sekwencja zdarzeń, tak? I do czego to wszystko zmierza. Państwo Izrael powstało w roku 1948 po 2000 lat nieistnienia, tak? Powstało w sposób zupełnie niesamowity, tak? Od tego czasu w sposób zupełnie niewytłumaczalny przetrwało kilka wojen i każda z tych wojen miała to państwo unicestwić całkowicie. Nigdy to się nie stało, tak? Ale do tej pory Izrael jest jedynym państwem na świecie, któremu inne kraje nie dają prawa do określenia, gdzie jest jego stolica. Bo Izrael mówi, że Jerozolima jest jego stolicą, a inne państwa, w tym Polska, tego nie uznają, tak? Ambasady zazwyczaj mają swoje siedziby w Tel Awiwie. Natomiast w grudniu 2017 roku prezydent USA, Trump, jako pierwszy ogłosił, i to wbrew swoim bieżącym interesom politycznym, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę jako stolicę Izraela i przenoszą tam ambasadę. Słuchajcie, przeniesienie tej ambasady nastąpiło po cichu w marcu 2019 roku. Parę miesięcy temu. Bam! I słuchajcie, kolejnym krokiem będzie po prostu wzniesienie świątyni, tak? Plany są przygotowane, repliki naczyń i szatli liturgicznych gotowe. Kapłani z plemienia Lewiego wybrani i są w trakcie szkolenia. To naprawdę jest tylko kwestia czasu, tak? Jest to kwestia złapania takiego momentu, kiedy powiedzmy rozpoczęcie budowy tej świątyni nie będzie jakoś konfliktowało krajościenne. Słuchajcie, do tej pory podstawowym problemem dotyczącym odbudowy świątyni był meczet górujący nad Jerozolimą. Natomiast ostatnie badania archeologiczne wykazały, że będzie można odbudować świątynię bez burzenia tego meczetu, który w tej chwili góruje nad Jerozolimą. Tak? Czyli stoi na części tego wzgórza świątynnego. Według tradycji izraelskiej dokładnie w tym samym miejscu stała świątynia, natomiast ta tradycja się myliła. Tak? Świątynia tak naprawdę stała kilkaset metrów obok, także spokojnie jeden i drugi budynek może być, czyli będzie można rozpocząć odbudowę świątyni bez burzenia tego meczetu jerozolimskiego, bo gdyby się go próbowało zburzyć, to natychmiast by jakaś tam wojna wybuchła. Okej? I słuchajcie, od zbudowania świątyni do przyjścia Jezusa to jeszcze upłynie minimum kilka lat. I wspominał ten fragment w Apokalipsie 11:3-4. Apokalipsa 11:3-4. To jest jakby kontynuacja właśnie tego fragmentu, który czytałem przed chwilą. Tak? Sprawię też, że dwaj moi świadkowie odziani we włosienice będą prorokować przez 1262 dni. Ci świadkowie to dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem Ziemi. Słuchajcie, po odbudowie świątyni, tak jak wcześniej czytałem w tym wersecie drugim Apokalipsy 11 wiersza, pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku, nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Czyli świątynia będzie odbudowana, natomiast no, będzie jakaś inwazja, tak? I no, Izrael będzie pod jakąś okupacją wtedy. Natomiast będzie wtedy dwóch świadków, dwóch proroków, którzy przez 3,5 roku będą po prostu prorokować. Później dalej Apokalipsa mówi o tym, że oni po tej służbie, która właśnie aż 3,5 roku będzie trwała, zostaną zabici, a po 3,5 dnia zostaną wskrzeszeni i wstąpią do nieba. Później będzie trzęsienie ziemi i masowe nawrócenie Izraela. Okej? Słuchajcie, to jest ważne, bo jeżeli wiemy o tym, no to będziemy mogli to wszystko śledzić. I generalnie naprawdę zachęcam Was, interesujcie się tym, co się dzieje w Izraelu. No bo ilu z Was wiedziało, że ambasada Stanów Zjednoczonych została w marcu 2019 przeniesiona? A, parę osób wiedziało. Super. No właśnie. Ja się dowiedziałem o tym dzisiaj. Tak, bo to zostało przykryte masą innych informacji, które nie były jakoś, no, znaczy, które polskim tam mediom się wydawały ważniejsze. I słuchajcie, kolejna rzecz, która się musi zdarzyć przedtem, to jest przyjście Antychrysta. Tak? Czyli pojawi się człowiek nazwany Antychrystem, to będzie pewien przywódca polityczny. I też, słuchajcie, z greki anty nie oznacza anty po polsku, tak? Więc antychryst z greckiego to by było ktoś udający Chrystusa. Okej? A więc to będzie ktoś bardzo charyzmatyczny, tak? Kto po prostu będzie uznawany za takiego, no nie wiem, zbawcę świata, oszukańczego zbawcę świata. I troszkę o tym mówi drugi list do Tesaloniczan. Drugi werset 1-4. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu, rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Czyli zobaczcie, tu jest po raz kolejny jakby podkreślenie, że świątynia powstanie, tak? No bo gdyby nie miałby gdzie Antychryst zasiąść, no gdyby tego przybytku nie było. A więc najpierw powstanie świątyni, później objawienie się Antychrysta. No i generalnie jeżeli chodzi o powiedzmy działalność tego Pana, tak, to ona pewnie w sumie potrwa, no, zdaje się, że minimum 7 lat to będzie, tak? Czyli to będą dwa te okresy takie 3,5-letnie, tak? Przez pierwsze 3,5 roku co najmniej to będzie taki okres, powiedzmy, prosperity. Kolejne 3,5 to już będą takie czasy faktycznie trudne, zwłaszcza dla chrześcijan i wtedy Chrystus w odpowiednim momencie zainterweniuje. Natomiast słuchajcie, jakie będą znaki bezpośrednio poprzedzające przyjście Chrystusa? Czyli już się zbliżamy tak do tego momentu, tak? I słuchajcie, przyjście Chrystusa będzie tak spektakularne, że każdy to zauważy. Jednakże przedtem będą miały miejsce jakieś zmasowane oszustwa dotyczące rzekomego przyjścia Jezusa. I co się stanie przed przyjściem Jezusa, to mamy, mamy tutaj bardzo dużo informacji w Mateusza 24. Słuchajcie, najpierw Mateusza 24:1-5. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, zbliżyli się do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział, widzicie to wszystko? Zapewniam was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. No i słuchajcie, taka jeszcze dygresja. Według tradycji żydowskiej jest ta tak zwana ściana płaczu, która była częścią świątyni. Tak? Natomiast gdyby ta ściana faktycznie była częścią świątyni, to znaczy, że te słowa są nieprawdziwe. No według najnowszych odkryć ta zwana ściana płaczu to była część po prostu rzymskiej warowni, która górowała nad całą Jerozolimą i nad świątynią i była w pobliżu świątyni. Tam była siedziba legionu, który po prostu trzymał jakby w szachu całe państwo. Okay? Czyli ściana płaczu, no, no tak to jest z tymi tradycjami, że czasami fakty historyczne. Znaczy, czasami trudno się powiedzmy pogodzić z tym, że właśnie tradycja mogła się mylić, tak? To jest właśnie ciekawe, że te odkrycia, że można będzie świątynię zbudować w Jerozolimie bez naruszania tego obecnego meczetu, to zrobili chrześcijańscy archeolodzy, odkrycie, a izraelscy dogmatycy właśnie mówią, że to jest nieprawda, no bo według tradycji tak nie może być. No. To już taka ciekawostka. Słuchajcie, i dalej jeszcze kontynuując. A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego i na odległości zapytali: powiedz nam, kiedy to się stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku? Jezus odpowiedział: uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. I słuchajcie, dalej 23-27. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział: oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Gdyby wam powiedzieli: uwaga, jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Uwaga, przebywa w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica przecina niebo ze wschodu aż na zachód, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Słuchajcie, no, to przyjście będzie miało charakter spektakularny. I tutaj z jakiegoś powodu jest dużo ostrzeżeń, żeby nie dać się nabrać. Czyli jednak pewnie będzie w tych ostatnich momentach, nie wiem, może w trakcie tego wielkiego ucisku będzie na tyle dużo, ludzie będą na tyle straumatyzowani, że po prostu będą oczekiwać Chrystusa i po prostu będą dawać wiarę różnym pogłoskom. Tak? Natomiast tu jest jasno powiedziane, że to nie będzie żadne przyjście w ukryciu, tak? Tylko to będzie spektakularne przyjście takiego, jakiego jeszcze świat nie widział. Tak? No wyobraźcie sobie błyskawicę, która oświetla całą kulę ziemską. Tak, to od tego to się zacznie, to będzie pierwszy znak. Tak? Słuchajcie, a kolejne znaki to będą takie, że po prostu już w ogóle nikt nie będzie miał wątpliwości. Bo to będzie wyglądać mniej więcej tak. Zgaśnie słońce. Zgaśnie księżyc. Zgasną gwiazdy. Posłuchajcie. Mateusza 20, 29 i 30. A zaraz po ucisku tych dni słońce ulegnie zaciemnieniu i księżyc straci swój blask. Gwiazdy zaczną spadać z nieba i moc nieba nawięzi wstrząs. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Człowieczego, a ludzie wszystkich plemion ziemi będą bić się w piersi, zobaczą bowiem Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż po drugi. Drodzy, to brzmi trochę jak powiedzmy jakaś fantazja, natomiast to nie będzie fantazja, to po prostu tak będzie. No, gdyby miało być inaczej, to by było napisane inaczej. To ma być spektakularne wejście Króla Wszechświata. Czytałem gdzieś takie porównanie ciekawe, że to jest troszeczkę jak powiedzmy, nie wiem, idzie się do teatru, tak? Gasną powoli wszystkie światła i nagle odsłania się kurtyna, reflektory i zaczyna się przedstawienie. Tak to będzie. Tak to będzie właśnie. To będzie tak spektakularne. Słuchajcie. To, co jest tu jeszcze ciekawe, to jest napisane właśnie w tym 31 wersecie. On natomiast pośle swoich aniołów z potężną trąbą, by zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca ziemi aż po drugi. I słuchajcie, bo dalej, to jest jakby kontynuacja od 40 wersetu. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. A więc drodzy, to jest ta dobra nowina dla tych, którzy będą jakby żyć w trakcie tego wielkiego ucisku, tak, że oni, też takie porównanie jednego z moich ulubionych pastorów, Davida Paulsona, że jeżeli ktoś jeszcze nie był w Ziemi Świętej, a jest wierzący, to wtedy dostanie darmowy bilet. Tak? Właśnie wtedy ci ludzie zostaną zabrani z całego świata żeby powitać Chrystusa na Górze Oliwnej. Także słuchajcie, jeżeli chcecie być blisko tego wydarzenia, to po prostu wystarczy być człowiekiem wierzącym. Nie musicie koniecznie kupować sobie jakieś tam nieruchomości w okolicach Jerozolimy, bo na pewno was ta impreza nie ominie. Natomiast to wszystko się musi wydarzyć w powietrzu, no z tej prostej przyczyny, że na kuli ziemskiej nie ma takich pomieszczeń, nie ma takich hal, które by mogło tylu ludzi naraz pomieścić. Więc słuchajcie, no może jeszcze za waszego życia. I teraz tak, jak będzie wyglądać paruzja? To powtórne przyjście. Jest to opisane w Apokalipsie 19, 11, 14. Apokalipsa 19, 11, 14. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy. Bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia. Głowę zdobiły liczne diademy. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu poza nim samym. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Słuchajcie, Pan... Jezus, jak po raz ostatni przed śmiercią wkraczał do Jerozolimy, to jechał na osiołku, tak? Natomiast teraz wróci na wielkim białym koniu i te zastępy anielskie też będą na białych koniach. To jest ten dowód, o którym też niedawno mówiłem, że w niebie są zwierzęta, no bo inaczej w jaki sposób Pan Bóg, w jaki sposób Jezus mógłby wrócić na koniu, gdyby tam tych koni nie było. To będzie na pewno coś spektakularnego. I no, trudno mi sobie wyobrazić tą wspaniałość. Bo, słuchajcie, po raz pierwszy Jezus wtedy faktycznie pokaże się ludziom takim, jaki jest. Bo tutaj, jak był na ziemi, to on w pewnym sensie się zasłaniał, żeby po prostu no, móc swoją misję zrealizować. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, w którejś z Ewangelii jest napisane, że jak, jak ten tłum przyszedł Jezusa aresztować przed Jego śmiercią, tak, no to tam byli głównie strażnicy świątyni, tak? Czyli to było kilkudziesięciu ochroniarzy świątynnych, czyli ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do tego, żeby sobie radzić z tysięcznymi tłumami, tak? Dobrze umięśnieni, krzepcy ludzie z wielkimi pałami, tak? I w którejś Ewangelii jest to napisane, że jak Jezus na nich spojrzał, to oni padli. Przez chwilkę, tak mi się wydaje, że przez ułamek jakiejś sekundy, oni zobaczyli, jak Jezus jest wielki, wspaniały, tak? A tutaj to po prostu będzie ta chwała widoczna w całej pełni i już na zawsze. I słuchajcie, ostatnia rzecz. Jak się można do paruzji przygotować? Otóż wydaje mi się, że najlepszy opis tego wszystkiego się znajduje w Mateusza 25. Przypominam, w Mateusza 24 mieliśmy opis tego właśnie, jak będzie wyglądać, jakie będą te znaki przyjścia Jezusa, tak? Że słońce zgaśnie, księżyc, gwiazdy i tak dalej. Natomiast zobaczcie, to nie jest przypadkowe. Co zawiera Mateusza 25? przypowieść o 10 pannach i przypowieść o 10 talentach. Słuchajcie, bo ze względu na czas, dzisiaj nie chcę tego czytać, ale to potraktujcie jako takie zadanie domowe, żebyście sobie przeczytali przypowieść o 10 pannach i przypowieść o 10 talentach. Bo te przypowieści Jezus opowiedział tuż po tym, jak tłumaczył właśnie te znaki jego przyjścia. Tak? Bo, słuchajcie, o co chodzi? Wielu ludzi się zastanawia, jak to będzie, kiedy Chrystus przyjdzie. Czy przypadkiem On nie zastanie mnie w jakiejś sytuacji, nie wiem, dla mnie niekomfortowej. On przyjdzie, a ja będę zaskoczony. Tak? To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, co ty będziesz robić w trakcie tego, jak Jezus przyjdzie. Ma znaczenie, co robisz teraz i co będziesz robił przez najbliższe lata. Tak? I to jest dokładnie opisane właśnie w tych przypowieściach o 10 pannach i 10 talentach. Po prostu my jesteśmy Panu Bogu potrzebni. Potrzebni po to, żeby rządzić w Nim, tu na ziemi. Też w Starogardzie, w tym tysiącletnim królestwie. Bo pamiętajcie, to jest temat pewnie już na inne jakieś tam nauczanie. Tak? Najpierw Chrystus będzie rządził tu, na tej ziemi, tej tutaj, którą mamy pod stopami, przez 1000 lat. Tak? Dopiero później będzie nowa ziemia i nowe niebo. Tak? Natomiast przez te 1000 lat ludzie wierzący mają mu w tym pomagać. I chodzi o to, żeby właśnie wykorzystać ten czas, żeby być jak najlepszym sługą. Tak? Żeby nie przespać tego czasu. Więc traktujmy po pierwsze tą ziemię w ten sposób, że ta ziemia musi się jeszcze nadawać do czegokolwiek, jak Chrystus te 1000 lat będzie tutaj rządzić, tak? No nie zostawmy tej ziemi w stanie jakimś tam strasznym, tak? Czyli zadbajmy o tą ziemię, tak? Ale zadbajmy również o siebie, żebyśmy również od strony duchowej, intelektualnej, jakiejkolwiek innej, tak? Byli do tego przygotowani, tak? Bo to będzie specjalne miejsce dla specjalnych ludzi. Bądźmy gotowi do tego, żeby z Chrystusem na ziemi królować.